Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jak dzisiejszy człowiek może konkretnie żyć darami Ducha Świętego? To jedno z pytań postawionych Benedyktowi XVI przedwczoraj w Bressanone. Odpowiedź podejmiemy już za chwilę. Z zachętą dla Greków Klemensa Aleksandryjskiego zapozna nas następnie audycja Światłość ze Wschodu. W piątkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy od dylematu ludzkiej słabości. Zmagania świętego Pawła przypomina ksiądz Marek Starowiejski. Zapraszamy.
Nieszczęsny ja człowiek. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu, mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu, pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. Już mówiliśmy o rozdarciu wewnętrznym spowodowanym przez grzech pierworodny, o którym pisał święty Paweł. Tu i nie tylko w tym miejscu powraca on do tego samego tematu, tyle że w sposób bardziej subiektywny. Widzimy tu świętego Pawła, niewielkiego apostoła narodów z naszych ołtarzy i uczonych komentarzy do jego listów, ale biednego, słabego człowieka, poddanego grzechowi i rozdartego przez grzech, któremu wyrywa się rozpaczliwy okrzyk „Nieszczęśliwy ja człowiek” i który jest dręczony tajemniczym ościeniem szatana. Ten krzyk świętego Pawła nie jest bynajmniej krzykiem rozpaczy. On wie, komu zaufał. On nie jest Hiobem, który wprawdzie ufa Bogu, ale nie wie jeszcze, co to jest łaska. Pawłowy okrzyk prowadzi do nadziei. On wprawdzie wie, że to, co wynika z życia ziemskiego, z ciała, jak mówi, prowadzi do śmierci. Ale równocześnie wie, że żyje Pan Jezus, który go powołał i że On go nie opuści i że Jego łaska będzie go wspomagała. Myślę, że trudniejsza była sytuacja Hioba czy Tobiasza ojca. Oni wierzyli w Boga, który dał im prawo. Paweł natomiast spotkał Pana u bram Damaszku. On go powołał na swojego apostoła i on jemu zaufał. Stąd po tym okrzyku zda się rozpaczy, pojawiają się dla nas może niespodziewane, ale jednak logiczne słowa dziękczynienia. To, co tutaj czytamy, to niedaleka i obca sytuacja dotycząca wyłącznie świętego Pawła. Takie jest nasze życie codzienne, kiedy walą się na nas cierpienia, kiedy nie możemy sobie z sobą poradzić, kiedy odczuwamy swoją słabość lub głęboko upadliśmy w grzech. Przypomnijmy sobie te rozpaczliwe wołanie świętego Pawła, który w swym udręczeniu błogosławi Pana za Jego dobroć i łaskę.
Jak można w codziennym życiu konkretnie przeżywać dary Ducha Świętego? Jak dawać o nich świadectwo innym, tak aby odczuli i doświadczyli Jego mocy? To pytanie podczas spotkania z duchowieństwem postawił Benedyktowi XVI w Bressanone kleryk Michael Horrer. Uczestniczył on w Światowych Dniach Młodzieży w Sydney, których temat brzmiał: Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie się moimi świadkami. Odpowiadając, papież nawiązał do wielkiego świętowania wiary w Sydney, które rozpaliło chrześcijański zapał. Przyznał jednak, że w życiu codziennym o wiele trudniej jest konkretnie dostrzec działanie Ducha oraz to, że sami jesteśmy środkiem, dzięki któremu On może być obecny. Ojciec Święty zaznaczył, że nie sposób tego dokonać o własnych siłach. Ostatecznie to Pan nam pomaga, a my winniśmy być posłusznymi narzędziami.
Powiedziałbym po prostu, nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada. Czyli nie możemy skutecznie przekazywać Ducha Świętego, sprawić, by inni mogli go dostrzec, jeśli nam samym nie jest on bliski. Dlatego właśnie sądzę, że najważniejsze jest to, byśmy my sami pozostawali, by tak powiedzieć, w zasięgu powiewu Ducha Świętego, w kontakcie z Nim. Tylko wtedy, gdy On stale będzie działał w naszym wnętrzu, gdy będzie miał w nas swój przybytek, tylko wtedy będziemy mogli go przekazywać innym, a On obdarzy nas wówczas fantazją, twórczymi pomysłami na sam sposób działania. Pomysłami, których nie da się zaprogramować, bo one rodzą się w konkretnej sytuacji, w której Duch Święty działa. A zatem pierwszy punkt to my sami musimy trwać w zasięgu tchnienia Ducha Świętego.
Papież wskazał, że pomocna jest w tym modlitwa o Ducha Świętego oraz trwanie w bliskości z Chrystusem poprzez rozważanie Jego Słowa. Chodzi o życie z Chrystusem w Duchu Świętym, w Słowie Bożym i w jedności z Kościołem, w Jego żywej wspólnocie.
Wszystko to musi określać przebieg naszego dnia. W taki sposób, aby dzień miał swoją strukturę, by był dniem, w którym Bóg ma zawsze do nas dostęp, w którym urzeczywistnia się kontakt z Chrystusem i dlatego właśnie otrzymujemy w Nim nieustannie tchnienie Ducha Świętego. Jeśli się o to postaramy, jeśli nie będziemy zbyt leniwi, niezdyscyplinowani, ociężali, wówczas coś się zacznie z nami dziać. Nasz dzień, a tym samym i nasze życie nabierze nowej formy i to światło będzie z nas emanowało, także nie będziemy się musieli nawet o to specjalnie starać czy przyjmować propagandowego, by tak powiedzieć, stylu życia. Będzie się to działo samo przez się, bo będzie to odzwierciedleniem naszej duszy.
Benedykt XVI zauważył, że z wymiarem duchowym nierozerwalnie łączy się sfera codziennego życia. Temu, kto żyje z Chrystusem, nawet ludzkie rzeczy idą dobrze. Łaska buduje na naturze, wiara na cnotach naturalnych, uczciwości, radości, gotowości do wysłuchania drugiego, zdolności przebaczenia, hojności, dobroci, serdeczności między ludźmi. I to właśnie po ludzkich cnotach poznaje się prawdziwą wiarę tych, którzy naprawdę są z Chrystusem.
Sądzę, że powinniśmy przywiązywać wielką wagę, nawet w tym, co dotyczy nas samych, do tego, by dojrzewało w nas prawdziwe człowieczeństwo, gdyż wiara umożliwia pełną realizację istoty ludzkiej, ludzkości. Powinniśmy zwracać uwagę, aby dobrze i we właściwy sposób prowadzić sprawy ludzkie, także na polu zawodowym, szanując bliźniego i troszcząc się o niego, gdyż to jest najlepszym sposobem troski o nas samych. W istocie być dla bliźniego jest najlepszym sposobem bycia dla nas samych. Z tego rodzą się później inicjatywy, których nie da się zaplanować. Wspólnoty modlitewne, wspólnoty, które czytają razem Biblię, czy też konkretna pomoc ludziom będącym w potrzebie, na marginesie, chorym, niepełnosprawnym i jeszcze wiele innych. I tak otwierają się nam oczy na nasze własne możliwości wychodzenia z odpowiednimi inicjatywami, dodawania innym odwagi, by czynili podobnie. I właśnie te ludzkie rzeczy nas umacniają, przywracając nam w jakiś sposób kontakt z Duchem Świętym.
Odpowiadając w Bressanone na pytanie seminarzysty o konkretne przeżywanie darów Ducha Świętego, Benedykt XVI za najważniejsze uznał ukierunkowanie życia na trzecią osobę boską, gdyż żyjemy w środowisku Ducha. Z tego doświadczamy niejako uczłowieczenia. Dbamy o zwykłe cnoty ludzkie, ucząc się być dobrymi w najszerszym sensie tego słowa. Przez to nabieramy wrażliwości na dobre czyny, które rozwijają postawę misyjną. Wówczas, jak podkreślił papież, mówienie o Chrystusie i wierze ma sens i jest zrozumiałe.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Trzech wielkich Aleksandryjczyków. Klemens. Część druga. Mówiliśmy ostatnio o Klemensie Aleksandryjskim. Żył on w drugiej połowie II wieku. Był kierownikiem aleksandryjskiej szkoły katechetycznej, w której nauczano podstaw wiary chrześcijańskiej, przede wszystkim jednak ucząc dobrego życia, życia na wzór filozofa. W ten sposób człowiek zbliża się bowiem do prawdy, którą chrześcijanie, nazywają Bogiem. Droga zaś do pełni prawdy prowadzi przez poznanie Chrystusa. Oprócz homilii, jaki człowiek bogaty może być zbawiony, o której mówiliśmy poprzednim razem, spuścizna literacka Klemensa obejmuje kilka innych pism oddających sposób myślenia chrześcijańskiego nauczyciela. Pismem, o którym chciałbym dziś powiedzieć nieco więcej, jest traktat zatytułowany Protreptikos, czyli Zachęta dla Greków. Tytułowi Grecy to oczywiście nie tyle mieszkańcy kraju ani nazwa nacji, ale powszechnie przyjęte określenie pogan. Pamiętamy, że już święty Paweł i pozostali pisarze biblijni stosuje analogiczną nomenklaturę. Żydom, czyli wyznawcom Boga Izraela, jedynego Pana, Stwórcy nieba i ziemi, przeciwstawia się Greków, a więc właśnie pogan. Zatem poganie to nie znaczy ateiści, ale po prostu wszyscy ci, którzy czczą owych bogów, jakich znamy choćby z greckiej i łacińskiej mitologii i którzy uczestniczą w tradycyjnych kultach. Ich właśnie Klemens zachęca do przyjęcia chrześcijaństwa, gdyż jest to jedyna droga zbawienia, jedyna filozofia, która daje prawdziwe szczęście, jedyna moralność, która pomaga w pełnym rozwoju człowieka. Warto zatem porzucić oddawanie czci posągom, bo są tylko przedmiotami z drewna, kamienia i spiżu. Warto zwrócić się do wnętrza człowieka, bo tam odzywa się głos prawdziwego Boga. Wystarczy też przyjrzeć się życiu chrześcijan, mówi Klemens, by dostrzec, jak bezgranicznie oddają się posłudze braciom i siostrom, by zrozumieć, że są ludźmi szczerze wierzącymi i kochającymi żywego Boga, który stał się we wszystkim do nas podobny. W traktacie Protreptikos Klemens ukazuje także, w jaki sposób Bóg przygotowywał człowieka na przyjęcie objawienia i zbawienia w Chrystusie. Aleksandryjczyk stara się nade wszystko wykazać, że nauka chrześcijańska jest wyższa od wszelkiej filozofii pogańskiej. Zarazem jednak wykazuje, że kultura pogańska, literatura, a zwłaszcza filozofia grecka, były drogą, na której przedwieczny przygotowywał ludzkość na przyjęcie subtelnej nauki Chrystusa, dokładnie tak jak rolnik, który w pocie czoła przygotowuje glebę pod zasiew. Bo przecież nawet najlepsze ziarno nie przyniosłoby żadnego plonu, gdyby padło bezpośrednio na twardą, niezaoraną, nienawożoną, nienawodnioną i nieprzygotowaną glebę. Klemens zauważa jednocześnie, że filozofowie pogańscy, zwłaszcza Platon, głosili zasady, które w wielu aspektach zgadzają się z orędziem chrześcijańskim. Wystarczy przypomnieć postawę Sokratesa, pełną godności i męstwa, nawet w obliczu niesprawiedliwości i śmierci. Aby wyjaśnić owe zbieżności, nasz Klemens odwoływał się do koncepcji tzw. kradzieży Greków. To bardzo ciekawa koncepcja, pokazująca, w jaki sposób chrześcijanie pierwszych wieków spoglądali na filozofię grecką i religię żydowską, dając im miejsce w swej własnej pojęciowości i religijności. Przede wszystkim należy zauważyć, że ludzie w starożytności, zupełnie inaczej niż to nam się przydarza dziś, niezwykle cenili rzeczy stare. Kultura, literatura, a jeszcze bardziej wszelka filozofia i religia miały o tyle znaczenie i wartość, o ile można było wykazać ich pradawne pochodzenie. Innymi słowy, im starsze, tym lepsze. Wszystko, co nowe, jest podejrzane i niepewne. Na uwagę i szacunek zasługują tylko poglądy i opinie stare i wypróbowane. Zupełnie logicznie. A jak to się ma do naszej kradzieży? Otóż Filon Aleksandryjski bodajże jako pierwszy odnotował, że najlepsi filozofowie zgadzają się z tym, do czego Bóg zachęca w księgach prawa mojżeszowego. Jak pamiętamy, to właśnie Mojżeszowi uświęcona tradycja żydowska zgodnie przypisywała autorstwo 5 pierwszych ksiąg Pisma Świętego. Jak to jednak możliwe, pyta Filon, a za nim pytanie to powtarzało wielu pisarzy chrześcijańskich, m.in. nasz Klemens. Jak to możliwe, skoro pomiędzy Żydami i Grekami, pomiędzy filozofią grecką a religią żydowską, zionie wielka przepaść? Otóż według Filona, świętego Justyna i Klemensa sprawa przedstawia się bardzo prosto. Wiemy przecież, że Mojżesz żył ponad 1000 lat przed Chrystusem, podczas gdy Platon zaledwie 400. I to dopiero za jego czasów filozofia grecka osiągnęła swój szczytowy rozwój. Po pierwsze zatem, prawo mojżeszowe jako o wiele starsze zasługuje na większy szacunek niż wszystkie filozofie. Po drugie zaś, wszelkie zgodności biorą się właśnie z owej osławionej kradzieży. Grecy zwyczajnie ukradli mądrość Hebrajczykom, odpisali od nich, czyli dokonali plagiatu, jakbyśmy to dziś powiedzieli. Przepisali to, co najlepsze i najpiękniejsze. Przede wszystkim przywłaszczyli sobie pojęcie bóstwa i naukę o nieśmiertelnej duszy. Własnej mądrości przypisali naukę o boskim działaniu w świecie, o Bożej opatrzności, o Jego sprawiedliwości i zmiłowaniu nad człowiekiem. Nade wszystko o ludzkiej tęsknocie za absolutem. Antropologia wskazująca na cielesność, psychiczność i duchowość obecną w człowieku to także nauka płynąca z Biblii i jedynie zaadaptowana do mentalności Greków, czyli pogan. No dobrze, ale jak to możliwe, mógłby ktoś słusznie zapytać, skoro po pierwsze filozofowie pogańscy różnią się między sobą, a po drugie wiele w ich nauczaniu całkowicie sprzeciwia się obrazowi Boga, człowieka i świata, jaki odnajdujemy w Biblii. Na tę wątpliwość też znalazła się logiczna odpowiedź. Otóż filozofowie co prawda odpisali od Mojżesza i Żydów, ale ponieważ słabo znali język hebrajski, to też nie wszystko zrozumieli, przez co pobłądzili. Proste, prawda? Cały ten wywód ostatecznie prowadzi do wniosku, że chrześcijanin w znacznej mierze może zaakceptować argumentację wielu filozofów. Wyjątkiem jest chyba tylko Epikur. Klemens wyłączył go bowiem z szacownego grona przedchrześcijańskich mędrców jako ateistę, który nie uznawał Bożej opatrzności i hołdował cielesnej rozkoszy. Klemens Aleksandryjski nie był naiwny. Nasz mędrzec dobrze zdawał sobie sprawę, że jemu współcześni z pogardą patrzyli na chrześcijan, częstokroć nieuczonych i wywodzących się z niskich warstw społecznych. Dla chrześcijańskiego intelektualisty najważniejsze było przekonanie o ciągłości Bożej opieki nad człowiekiem i światem, bo nauczanie Chrystusa, choć usłyszeli je tylko mieszkańcy Galilei i Judei, nie pojawiło się zupełnie niespodziewanie, jakby znienacka, nie spadło z obłoków, bo dobry Pan Bóg długo przygotowywał umiłowaną przez siebie ludzkość, zanim posłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Filozofia grecka, tak samo jak i religia żydowska, były dwiema drogami, po których przedwieczny doprowadził człowieka na spotkanie z pełnią prawdy, która ujawniona została w Chrystusie. O tym jeszcze mówić będziemy w kolejnej audycji.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Radio Watykańskie. W piątkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.